tej strony Ania Górnicka. To kolejny tydzień, kiedy testujemy wydanie audio magazynu Outriders na platformach podcastowych. Dziękujemy za pozytywne oceny i pozytywną energię. Chcielibyśmy to robić dalej, ale mówiąc wprost i bardzo szczerze, Twoje wsparcie jest nam bardzo potrzebne, żeby tak się stało. Jeśli możesz przeznaczyć 5 zł miesięcznie, dołącz do grupy naszych wspaniałych patronek i patronów w serwisie Patronite, a dzięki Tobie będziemy mogli dalej działać. A w dzisiejszym magazynie posłuchasz m.in. o prawach kobiet w Europie i Stanach Zjednoczonych. Tak, wszystkiego najlepszego dla pań z okazji Dnia Kobiet, ale znajdziesz też informacje o gospodarkach w państwach Azji, rozwiązaniach klimatycznych w Arktyce, znaczeniu imigrantów dla ekonomii czy eksperymencie w elektrowni jądrowej Fukushima numer 1. To i wiele więcej w magazynie Outriders. Zapraszam na wydanie numer 306. Miłego słuchania. Cześć.
Po tym, jak Francja stała się jedynym państwem, które wyraźnie gwarantuje w konstytucji prawo do aborcji, inne kraje europejskie analizują swoje przepisy aborcyjne. We Włoszech ustawa z 1978 roku umożliwia personelowi medycznemu odmowę wykonania aborcji przez powołanie się na kwestie moralne, co w praktyce często znacznie ogranicza dostęp do zabiegu i zmusza kobiety do turystyki aborcyjnej. W Chorwacji grupom konserwatywno-religijnym nie udało się wprowadzić zakazu aborcji, wielu lekarzy odmawia jednak przerwania ciąży, tym samym zmuszając Chorwatki do poddawania się zabiegom za granicą. Pierwsza dostępna bez recepty pigułka antykoncepcyjna trafi do amerykańskich aptek i placówek handlowych, również internetowych, już w marcu bieżącego roku. Lek Opil będzie równie łatwo dostępny co aspiryna, a miesięczna dawka będzie kosztować około $20. Ponadto według najnowszego badania 86% ankietowanych mieszkańców USA uważa, że zapłodnienie in vitro powinno być legalne dla kobiet starających się zajść w ciążę. Zgodnie z danymi National Infertility Association z procedury in vitro korzysta co roku 1 na 6 Amerykanek. Grupa prawie 150 rdzennych mieszkanek Grenlandii pozwała Danię za zmuszanie ich do zakładania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku i zażądała odszkodowania w wysokości około $6,6 miliona. Zdaniem Inuitek Dania naruszyła w ten sposób prawa człowieka. Niektóre kobiety, w tym wiele ówczesnych nastolatek, nie były świadome sytuacji lub nie wyraziły zgody na interwencję. Duńskie władze twierdzą, że w tamtym czasie około 4,5 tysiąca kobiet i dziewcząt otrzymało implanty spiralne, aby ograniczyć wzrost populacji na Grenlandii.
Władze Indonezji i Tajlandii zamierzają rozdać obywatelom gotówkę oraz pożywienie o łącznej wartości $43 miliardów, co w dużej mierze zostanie sfinansowane z pożyczek. W Tajlandii każdy dorosły obywatel ma otrzymać w przeliczeniu prawie $280, co powinno pobudzić wydatki konsumenckie. Łączny koszt programu wyniesie $14 miliardów. W Indonezji prawdopodobny przyszły prezydent kraju, Prabowo Subianto, chce zapewnić mleko i bezpłatne posiłki ponad 80 milionom dzieci w wieku szkolnym w ramach walki ze skrajnym ubóstwem i wobec zahamowania rozwoju fizycznego małoletnich. Do 2029 roku program ten ma kosztować około $29 miliardów. Rząd Hongkongu zniósł ograniczenia, podatki i opłaty dotyczące transakcji na rynku nieruchomości po tym, jak ceny domów spadły do najniższego poziomu od 7 lat. Lokalne władze mają również zamiar przeznaczyć dodatkowe środki na promocję turystyki, która nie podniosła się jeszcze w pełni po pandemii COVID-19. Odwiedzający Hongkong to głównie mieszkańcy Chin kontynentalnych. Singapur, globalne i uważane za jedną z największych otwartych gospodarek świata centrum finansowe, stara się uodpornić na zewnętrzne wpływy polityczne. Władze zdają sobie sprawę, że otwartość na świat może być mieczem obosiecznym, dlatego przyjęta w 2021 roku ustawa o przeciwdziałaniu ingerencji zagranicznej ma uniemożliwić zagranicznym firmom i osobom fizycznym wywieranie wpływu na krajobraz polityczny kraju. Przepisy ustawy zostały po raz pierwszy użyte w lutym bieżącego roku wobec sprzyjającego Chinom neutralizowanego singapurskiego biznesmena Chan Man Ping Filipa.
Uruchomiony w 2008 roku Globalny Bank Nasion na arktycznym Spitsbergenie jest uważany za kluczowe wsparcie dla banków genów na świecie w ramach ochrony roślin przed wojnami, chorobami i zmianami klimatycznymi. Po raz pierwszy trafiły tam właśnie nasiona z Bośni i Hercegowiny, Kamerunu, Indonezji, Kazachstanu, Kenii, Madagaskaru, Nigerii i Zambii. W komorach banku, które są otwierane tylko 3 razy w roku i gdzie panuje temperatura około minus 18 stopni Celsjusza, kopie zapasowe roślin trzyma już 111 banków nasion z 77 państw. To łącznie około 1 000 000 nasion reprezentujących ponad 13 tysięcy lat historii rolnictwa. Holenderski startup Arctic Reflections chce zastosować znaną w kraju technikę tworzenia lodowisk, aby zmierzyć się z problemem topnienia lodu w Arktyce. Technika ta polega na systematycznym zalewaniu pól i łąk cienką warstwą wody, aż utworzy się lód o grubości około 1 metra lub więcej. Tymczasem firma Realize przeprowadza właśnie tego typu eksperyment, zalewając część miejscowości Cambridge Bay w kanadyjskiej Arktyce. Według naukowców z Uniwersytetu Edynburskiego dysponujemy już bardziej szczegółową wiedzą na temat tego, gdzie i kiedy brzegi Antarktydy zaczęły się topić. Badacze śledzili zmieniające się kształty wybrzuszeń na powierzchni lodu, które wyznaczają miejsca, gdzie zakotwiczone są lodowce. 50 lat temu niewiele z tych zamarzniętych miejsc do cumowania wykazywało znaczne zmiany, jednak od 2000 roku ponad 1/3 zmniejszyła swój rozmiar, co oznacza przyspieszenie topnienia. Wyniki badań podkreślają wpływ utraty lodu w Antarktydzie na wzrost poziomu morza na całym świecie.
Wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej, ECOWAS, cofnęła z powodów czysto humanitarnych sankcje nałożone na rządzone przez wojsko Niger. Zniesienie sankcji obejmuje ponowne otwarcie granic lądowych i powietrznych między Nigrem a państwami członkowskimi ECOWAS, zniesienie strefy zakazu lotów dla lotów komercyjnych do i z Nigru, powrót transferu energii elektrycznej z Nigerii, to 70% zapotrzebowania Nigru na energię, oraz transakcji finansowych między Nigrem a członkami ECOWAS. Cofnięto także zamrożenie aktywów i zakazy podróżowania nigeryjskich urzędników państwowych. W związku z sankcjami nałożonymi przez Zachód, rosyjska korporacja państwowa do spraw działalności kosmicznej Roskosmos zamierza sprzedać aktywa o wartości około 124 milionów dolarów, w tym na przykład nieruchomości. W wyniku wojny w Ukrainie Roskosmos stracił prawie 80% swoich dochodów z eksportu po utracie zamówień i kluczowych partnerów, np. brytyjskiego operatora satelitarnego Eutelsat OneWeb i koreańskiego Instytutu Badań Kosmicznych KARI. Mimo wielu pakietów sankcji, prawie 1/4 zwartych 488 milionów dolarów towarów wrażliwych, które dotarły do Rosji z Unii Europejskiej w pierwszych 10 miesiącach 2023 roku, została tam wysłana bezpośrednio z Europy. Reszta trafiła do Rosji przez państwa trzecie, takie jak Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Serbia, Chiny, Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan czy Armenia. W ten sposób Rosjanie przejmują objęte sankcjami technologie, by zastosować je w broni wykorzystywanej w wojnie z Ukrainą.
Imigranci rozwinęli amerykański rynek pracy lepiej niż to zakładały najśmielsze prognozy, czym pomogli ugruntować odbicie gospodarcze USA. Według Instytutu Polityki Gospodarczej pracownicy urodzeni za granicą odpowiadają za około 50% wzrostu na rynku pracy między styczniem ubiegłego roku a styczniem bieżącego roku. Zdaniem PM Orenius z Banku Rezerw Federalnych w Dallas nie można się aż tak rozwijać, dysponując wyłącznie rodzimą siłą roboczą. Jednocześnie Amerykanie wymieniają imigrację jako główny problem ich kraju. Zgodnie z badaniem Instytutu Gallupa, 55% z nich uznaje nielegalną migrację za krytyczne zagrożenie, a poparcie dla budowy muru na granicy z Meksykiem nigdy nie było tak wysokie i według badań Monmouth University wynosi obecnie 53%. Jak wykazały w badaniach Bank Światowy, Międzyamerykański Bank Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Agencja ONZ do spraw uchodźców, ponad 6,5 miliona z 7,7 miliona imigrantów, którzy opuścili w ostatnich latach Wenezuelę, pobudza gospodarki w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Dzieje się tak szczególnie w Brazylii, Chile, Kolumbii, Ekwadorze i Peru. Chociaż mierzących się z ksenofobią Wenezuelczyków obwinia się o obciążanie systemów opieki zdrowotnej i gospodarki, to obsadzają oni niepożądane miejsca pracy oraz zwiększają lokalny popyt na towary i usługi. Przekłada się to na rosnące dochody podatkowe państw korzystających z ich pracy. Na przykład w Kolumbii migranci obejmują niskopłatne stanowiska urzędowe chętniej niż Kolumbijczycy, którzy wolą pracować za gotówkę w szarej strefie.
Jak wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w skrócie MAEA, Iran zwiększył zapas uranu i nadal zabrania inspektorom monitorować program nuklearny. Według najnowszych szacunków całkowite zapasy wzbogaconego uranu w Iranie wynoszą 5525,5 kg, co stanowi wzrost o ponad tonę w porównaniu z ostatnim raportem kwartalnym z listopada 2023 roku. Zgodnie z definicją MAEA, około 42 kg uranu wzbogaconego do 60% to ilość, przy której teoretycznie możliwe jest tworzenie jednej sztuki broni jądrowej. W hrabstwie Carson w Teksasie działalność wznowił wyłączony w związku z serią pożarów w okolicy obiekt wojskowy zajmujący się bronią jądrową. Pantex jest głównym ośrodkiem montażu, demontażu, modernizacji i przedłużania żywotności broni nuklearnej w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej personel obiektu został ewakuowany, chociaż w samym ośrodku nie doszło do pożaru, a cała broń i materiały wrażliwe były bezpieczne i nienaruszone. Jak dotąd teksańskie pożary objęły ponad 154 tysiące hektarów terenu. Do wnętrza jednego z uszkodzonych reaktorów zniszczonej elektrowni jądrowej Fukushima nr 1 badacze wpuścili cztery niewielkie, ważące 185 gramów drony, mające zbadać stan stopionego paliwa jądrowego w obszarach, do których nie dotarły sondy. Wcześniej na przykład pełzający robot i pojazd podwodny zostały zatrzymane przez gruz i wysokie promieniowanie. W trzech uszkodzonych reaktorach w Fukushimie pozostało około 880 ton wysoce radioaktywnego stopionego paliwa jądrowego, które ma zostać usunięte w ciągu najbliższych 30-40 lat.
Jak to się dzieje, że kwiaty ostu Carlina Corymbiosa, rosnącego w południowo-hiszpańskim paśmie górskim Sierra de Cazorla, są średnio około 3 stopnie Celsjusza chłodniejsze niż otaczające je powietrze? Największe ochłodzenie, czasami do 10 stopni Celsjusza, występuje w najgorętszej części dnia. Zdaniem naukowców kształt i struktura kwiatu ostu mają w sobie coś, co pozwala mu tak skutecznie się ochładzać. Parująca z ostu woda zabiera ze sobą ciepło, które ze względu na fizyczną formę kwiatu nie jest zastępowane ciepłem słońca. Zdaniem Carlosa Herrery z Hiszpańskiej Krajowej Rady do Spraw Badań Naukowych w Sewilli, zjawisko to można nazwać efektem Botijo, ponieważ opiera się na tej samej zasadzie co Botijo, tradycyjne hiszpańskie naczynie sporowatej gliny. Działająca na terenie kampusu Massachusetts Institute of Technology w Cambridge firma Foray Bioscience zajmuje się hodowlą komórek drewna w laboratorium, aby ograniczyć wycinkę drzew na świecie na potrzeby produkcji wyrobów z drewna. Celem jest przekształcenie, dzięki połączeniu hodowli komórkowej oraz inżynierii tkankowej, wyhodowanych komórek drewna w perfumy, kosmetyki, olejki, a z czasem w belki i deski. Sam proces polega na ekstrakcji żywych komórek z liści roślin, takich jak na przykład topola czarna. Na początku liście hoduje się w czymś w rodzaju płynnego bulionu, aż komórki zaczną się rozmnażać. Następnie komórki przenosi się do żelu zawierającego dwa hormony roślinne, auksynę i cytokininę, co pozwala naukowcom nakłonić je do wrośnięcia w struktury przypominające drewno. Zdobyta w ten sposób wiedza może również pomóc w produkcji nasion i odtwarzaniu lasów.
Według danych Ray Delivery Group samochody elektryczne generują dwa razy więcej dwutlenku węgla niż podróżowanie pociągiem. Analiza wykazała, że ślad węglowy wiążący się z pokonywaniem niektórych tras najbardziej ekologicznymi, w pełni elektrycznymi pociągami to zaledwie 1/15 tego pozostawionego przez np. osobę prowadzącą samochód benzynowy. Organizatorzy kampanii zwracają jednak uwagę, że koszty przejazdu takimi ekotrasami kolejowymi są wyższe niż w przypadku samochodów. Samochody elektryczne mogą powodować wzrost zanieczyszczenia powietrza, a także większe zużycie opon i nawierzchni. Choć emisja zanieczyszczeń przez silnik zostaje zredukowana do zera, hamulce i opony aut zasilanych energią elektryczną dalej działają na zasadzie tarcia. Samochody elektryczne są średnio około 400 kg cięższe od ich analogicznych wersji z silnikami spalinowymi. Większa masa pojazdu oznacza zaś większą siłę tarcia, w wyniku którego powstają zanieczyszczające środowisko cząstki stałe. Firma Apple wycofała ze swoich planów produkcji samochodu elektrycznego z możliwością jazdy autonomicznej. Prace nad produktem mającym stać się rywalem Tesli trwały od prawie 10 lat i wydano na nie miliardy dolarów. Przez lata auta były testowane na drogach publicznych. Samochód, wewnętrznie nazwany Titan, miało być trudny do opracowania. Wstrzymanie tak głośnego i powszechnie znanego projektu jest niezwykle rzadkim posunięciem firmy Apple.